To Paryżew i dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigę, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Jennik. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 2 marca. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Sylwii Gibbs, Katarzyny Zawickiej i Anny Bernhardt, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji codzienny serwis Euranetu, korespondencję Marka Pędziwola z Pragi, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, jak zwykle o kryzysie, Europie i temu podobnych sprawach, Eurekę Piotra Rosochowicza, czyli nowinki naukowo-techniczne oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France Internationale. Polska zadowolona jest ze szczytu w Brukseli, na którym udało się uniknąć konfliktów i uśmierzyć niepokój wschodnioeuropejskich stolic na cele z Warszawą co do tendencji protekcjonistycznych w Europie Zachodniej. Tak z grubsza podsumowuje wyniki nieformalnego szczytu Unii Europejskiej agencja PAP. Polska zdaje się zadowalać byle czym, sugeruje komentarz brytyjskiego Timesa, który pisze o nowej żelaznej kurtynie dzielącej biedę od bogatych w Europie i konstatuje, iż na niedzielnym spotkaniu panował nastrój paniki, a wspólnocie europejskiej, pozbawionej kierownictwa i drogowskazu, zagraża największy od czasu jej powstania kryzys. Reszta prasy brytyjskiej, podobnie jak i zresztą niemieckiej, koncentruje się również na głębokich podziałach wśród Europejczyków i nieustającej groźbie protekcjonizmu, widząc w fasadowej jedności z Brukseli jedynie teatralne gest. Podobnego zdania wydaje się być The New York Times, który stwierdza, iż szczyt w Brukseli zamiast uspokoić, raczej uwydatnił obawy o solidarność Unii, której odpowiedź na kryzys zdaje się wyraźnie kontrastować ze zdecydowaną reakcją nowej administracji USA. Ciąg dalszy codziennej kroniki wypadków gospodarczych. Amerykański gigant ubezpieczeniowy AIG, czyli AIG, już po raz trzeci ratowany był przed pójściem na dno przez Departament Skarbu USA, który wysupłał z kiesy dalsze 30 miliardów dolarów, tak aby pomóc mu w zamortyzowaniu strat sięgających już 100 miliardów. We wrześniu ubiegłego roku AIG dostał już od państwa zastrzyk ze 150 miliardów dolarów w zamian za przejęcie kontroli przez władze federalne nad 80% jego aktywów. We Włoszech PKB skurczył się w zeszłym roku o 1%, co jest najgorszym wynikiem od roku 1975. Rząd francuski poważnie zrewidował swe prognozy gospodarcze na rok bieżący, przewidując spadek PKB o 1,5% zamiast dotychczasowych planów wzrostu o 0,2-0,5% oraz zniszczenie ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak są bardziej pesymistyczne, nie wróżąc Francji lepiej niż minus 1,8%, czyli spadek produkcji o blisko 2%. Tymczasem czeska prezydencja Unii Europejskiej zaprosiła na dziś do Pragi przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, a także kandydatów ubiegających się o wstęp do tego grona na konferencję poświęconą podsumowaniu 5 lat, które upłynęły od wielkiego rozszerzenia Unii z 1 maja 2004, kiedy to do starej piętnastki dołączyło 10 nowych państw. Mówi o tym w korespondencji z Pragi Marek Pędziwol.
Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje, które jeszcze nie tak dawno temu kierowały się komunistyczną ideologią, a w gospodarce zasadami centralnego planowania, budziło sporo obaw, zwłaszcza na obszarze ówczesnej starej Unii. Jak dzisiaj mogliśmy usłyszeć od wszystkich, bez wyjątku mówców, niepotrzebnie. Pokazał to już opublikowany kilka dni temu raport Komisji Europejskiej o rozszerzeniu, który był dziś najczęściej cytowanym dokumentem. Nie potwierdziły się nawet lęki, że otwieranie rynków pracy spowoduje inwazję polskich hydraulików albo czeskich czy słowackich kelnerów na rynki pracy starych państw członkowskich. Można by powiedzieć, że to oczywistości od dawna już znane. Kryzys gospodarczy pokazuje jednak, że w obliczu groźby likwidacji miejsc pracy znów odżywa ówczesny sposób widzenia tych mniej odważnych, który każe im próbować odizolować się od niepewnych nowych państw członkowskich. Dlatego przewodniczący Rady Europejskiej, czeski premier Mirek Topolanek, przywoływał rozszerzenie sprzed 5 lat jako ewidentny sukces, który jednak był możliwy tylko dzięki wspólnemu działaniu wszystkich zaangażowanych. Minionych 5 lat pokazało, że potrafimy razem zwyciężać, mówił gospodarz spotkania. Nie pozwólmy, żeby z powodu kryzysu każdy z osobna zaczął przegrywać. Nauczmy się z sukcesu rozszerzenia. Sukcesu, który pokazał, że solidarność opłaciła się starym krajom członkowskim, tak jak nowym krajom opłaciła się odpowiedzialność. Rozszerzenie, zdaniem czeskiego premiera, było tygrysiem skokiem Unii Europejskiej, która dała pierwszeństwo nadziejom przed obawami i od tego momentu zaczęła grać globalną rolę. Podobnie chyba widzi minionych 5 lat przewodniczący Komisji Europejskiej, który swoje wystąpienie na praskim forum zaczął od długich podziękowań.
Thank you to all the member states.
Dziękuję wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej, które przyłączyły się podczas rozszerzeń w latach 2004 i 2007, mówił José Barroso na praskiej konferencji. Dziękował nowym członkom Unii za impuls, który dali oni europejskiej gospodarce. Podkreślił, że europejska integracja przyniosła im poprawę poziomu życia w ich krajach, ale przez otwarcie ich rynków i możliwości inwestycyjnych kraje te przyczyniły się także do wzrostu gospodarczego w innych, starych państwach członkowskich i tworzenia w nich nowych miejsc pracy. Barroso dziękował też za umocnienie jednolitego rynku, skały, na której zbudowana jest Unia Europejska. Jego istotne powiększenie przyczyniło się bowiem do zwiększenia czerpania zeń korzyści. Kolejne podziękowania przewodniczącego Komisji Europejskiej odnosiły się do umocnienia europejskiego bezpieczeństwa, zarówno poprzez rozszerzenie strefy pokoju i stabilności, jak i przez walkę z przestępczością zorganizowaną i nielegalną migracją. Dalsze słowa wdzięczności dotyczyły wkładu historycznego i kulturalnego niesionego do wspólnego domu europejskiego. Na zakończenie kilkunastominutowego przemówienia szef Komisji Europejskiej wrócił raz jeszcze do podziękowań. Dziękuję za uczynienie Unii Europejskiej naprawdę europejską. Niedzielny szczyt w Brukseli pokazał, że Europa jak na razie podziela ten punkt widzenia. Odrzuca próby izolacji, protekcjonizmu, podziału. Nie będzie chronienia bogatszych kosztem biedniejszych, nie będzie Europy dwóch prędkości. Pod warunkiem oczywiście, że wszyscy wytrzymają w tym postanowieniu, nawet jeśli kryzys będzie się przedłużać. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol, Praga.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Europejscy ministrowie ochrony środowiska nie podporządkowali się zaleceniom Komisji Europejskiej i sprzeciwili się w poniedziałek zmuszeniu Austrii i Węgier do dopuszczenia upraw kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810. To dobra nowina dla Francji i Grecji, które wzbraniają się stanowczo przed wpuszczeniem na swe terytorium GMO z laboratoriów amerykańskiego giganta Monsanto. Aczkolwiek ich sprzeciw będzie rozważany odrębnie w najbliższych tygodniach. Tylko 5 krajów Unii, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Finlandia i Estonia, wsparło dziś żądanie Brukseli, domagającej się od Austrii i Węgier, uchylenia ich klauzuli ochronnej względem GMO. Przenieśmy się teraz na Bliski Wschód. Sylwia Gibbs.
Prawie 4,5 miliarda dolarów to suma, którą uczestnicy konferencji w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh zgodzili się przeznaczyć na odbudowę Strefy Gazy ze zniszczeń spowodowanych przez armię izraelską i na pomoc dla gospodarki autonomii palestyńskiej. Kraje arabskie Zatoki Perskiej obiecały ponad 1,5 miliarda dolarów, Stany Zjednoczone 900 milionów dolarów, Komisja Europejska reprezentująca kraje Unii ponad 550 milionów dolarów. Obietnice mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 2 lat. W spotkaniu wzięło udział 90 państw i organizacji międzynarodowych. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy współprzewodniczył konferencji razem z prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem. Sarkozy wezwał wszystkich Palestyńczyków, włącznie z członkami ekstremistycznego ruchu Hamas, do zjednoczenia się wokół prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa, aby razem osiągnąć trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Nicolas Sarkozy przypomniał, jak bardzo zależy Francji na uwolnieniu izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, który jest pochodzenia francuskiego, i podkreślił, że przejścia wzdłuż granicy między Izraelem a Strefą Gazy powinny zostać otwarte przez Izrael. W Sharm el-Sheikh nie było przedstawicieli Hamasu ani władz izraelskich. Przyjechała natomiast amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton.
Jeszcze 3 informacje z innych stron świata. Prezydent Gwinei Bissau, João Bernardo Ninho, Meira zabity został przez wojskowych w kilka godzin po zabójstwie szefa sztabu armii. Zastrzelono go jakoby, kiedy próbował uciec ze swego domu zaatakowanego przez oddział wojska. Dowództwo armii oznajmiło, że panuje nad sytuacją i obiecało poszanowanie konstytucji oraz instytucji demokratycznych w obecnej byłej portugalskiej kolonii w Afryce, wystawionej na nieustanne przeciągi polityczne i zamachy stanu. 69-letni Vieira, zwany Nino, zdołał niemniej utrzymać się u władzy w Gwinei Bissau przez blisko 23 lata, wyjąwszy 11 miesięcy u schyłku XX wieku, gdy ów mały kraj stał się teatrem wojny domowej. Partia premiera Putina, Jedna Rosja, wygrała niedzielne, częściowe wybory regionalne, mimo kryzysu gospodarczego, odbijającego się coraz mocniej na popularności władzy, nawet jeśli nieznacznie traci teren w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z 2007 roku. Wedle wstępnych wyników podanych przez Centralną Komisję Wyborczą, Jedna Rosja uzyskała wyraźną przewagę w 9 regionach, w których głosowano. Na drugim miejscu, lecz daleko za partią Putina, plasuje się partia komunistyczna Ziuganowa. Niezależna opozycja, a przynajmniej to, co z niej zostało, przypisuje sukces Kremla szeroko zakrojonym nadużyciom wyborczym. Pewien Chińczyk, jak się podejrzewa, nakłoniony do tego życzliwie przez władze z Pekinu, zakupił na paryskiej aukcji stulecia, podczas której sprzedano bajeczną kolekcję Yves Saint Laurent i Pierre Berger, dwie rzeźby z brązu za ponad 30 milionów euro, po czym oznajmił w poniedziałek, że uczynił to jedynie ze względów patriotycznych i nie ma najmniejszego zamiaru za nie zapłacić. Owe dwie figurki przedstawiające głowy szczura i królika zostały złupione przez wojska francusko-brytyjskie z letniego pałacu cesarza Chin w roku 1860 i Pekin zażądał ostatnio ich zwrotu. Wedle brytyjskiego Timesa patriotyczny gest Chińczyka i tak jest bez znaczenia, gdyż wobec niewypłacalności dzieła przypadają w udziale osobie, która złożyła niższą ofertę. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz pani Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Kryzys niestety nadal wszechobecny tak w życiu, jak i w prasie. Katolickie La Croix stwierdza, że Europa ma niewielki arsenał, którego może użyć do zwalczania kryzysu. Dotychczasowe przykłady triumfu liberalizmu, Anglia i Irlandia, zostały najboleśniej dotknięte recesją. Wczorajsze spotkanie 27 w Brukseli nie doprowadziło do ustalenia wspólnej polityki. Le Figaro cytuje na pierwszej stronie Nicolasa Sarkoziego, który zapewnia, że Francji nie grozi protekcjonizm. Tuż obok mamy znacznie ładniejsze zdjęcie, przedstawiające Sophie Marceau coraz młodszą i coraz ładniejszą. Napis nad zdjęciem jednak również odnosi się do kryzysu. Francuzi zapominają o kryzysie, chodząc do kina. Pierwsza strona Libération poświęcona jest procesowi w sprawie zabójstwa byłego premiera Libanu, Rafika Haririego. Na obrzeżach Hagi rozpoczął pracę specjalny trybunał do spraw Libanu. Do niego właśnie należy wyjaśnienie okoliczności tego politycznego mordu. W tej samej Libération znajdujemy artykuł poświęcony wczorajszemu spotkaniu w Brukseli, którego autor Jean Quatremer stwierdza, że kraje Europy Wschodniej obawiają się, że zostaną pozostawione same sobie, opuszczone przez starą Europę zajętą ratowaniem własnej skóry. Protekcjonizm, załamanie zagranicznych inwestycji, kłopoty z uzyskaniem kredytów – wszystko to budzi poważny niepokój. Premier Węgier Ferenc Gyurcsány sformułował te obawy, stwierdzając: nie możemy pozwolić, żeby Europę podzieliła nowa żelazna kurtyna. Premier pełniących obecnie rotacyjną funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej Czech, Mirek Topolanek, uspokajał: jest najzupełniej jasne, że Unia nikogo nie pozostawi na marginesie. Kilka godzin przed spotkaniem 27 przywódcy 9 państw Europy Środkowej i Wschodniej zebrali się w siedzibie stałego przedstawicielstwa Polski w Brukseli, aby wspólnie wyrazić zaniepokojenie sytuacją. Nie udało im się jednak przyjąć jednego stanowiska w kwestii węgierskiej propozycji europejskiego programu stabilizacji i integracji, który miałby dysponować funduszem w wysokości od 160 do 190 miliardów euro. Prowadziłoby to do kolejnego podziału Europy na wschodnią i zachodnią, czy też na starą i nową, a to nowa Europa zdecydowanie odrzuca. Idea ta nie podoba się zresztą również Zachodowi. Jean-Claude Juncker podkreślił, że Europa Wschodnia nie stanowi osobnego bloku, ma tylko specyficzne dla tego terytorium problemy. A przecież i tu te problemy są różne. Inne w Słowacji, która jest już w strefie euro, inne w państwach, które nadal zachowały swoją walutę. 27 kategorycznie potępiło protekcjonizm. Nieco paradoksalnie Komisja Europejska zatwierdziła plan Sarkoziego wsparcia sektora samochodowego, za który to plan francuski prezydent był ostro krytykowany i oskarżany właśnie o protekcjonizm. Wczoraj w Brukseli prezydent Francji zapewnił, że nigdy nie stawią na protekcjonizm. Czy to jest brzydkie słowo? Pytał Sarkozy. Nie ma również mowy o złagodzeniu kryteriów przyjmowania do strefy euro. Nicolas Sarkozy podkreślił jednak, że być może później, po kryzysie, trzeba się będzie zastanowić, czy nie należałoby przyjąć kilku nowych kryteriów. W ubiegłym tygodniu popołudniowy Le Monde zamieścił artykuł na temat kłopotów finansowych muzeum w Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj ten sam temat porusza Ariel Tedrel, specjalna wysłanniczka Le Figaro do Polski. Rozpoczyna ona swoją relacją od opisu sielskiego pejzażu otaczającego muzeum. Aż trudno sobie wyobrazić, że było to jedno z miejsc największej zagłady w czasie II wojny światowej. Jego utrzymanie wymaga sporych nakładów. Stare drewniane baraki rozpadają się pod wpływem warunków atmosferycznych i czasu. Wydaje się, że mniejszy problem stanowią budynki Auschwitz, kiedyś pod koniec XIX wieku, stanowiące zakwaterowanie dla najemnych pracowników, potem przekształcone w koszary, a wiosną 1940 roku zmienione w obóz koncentracyjny. Stawiają one czoło czasowi, znacznie trudniej i mniej skutecznie tłumom zwiedzających. Znacznie gorzej wygląda Birkenau, które do początku lat 90. ostatniego stulecia było porośnięte chwastami. Zbudowany jesienią 1941 roku obóz rozpościerał się na przestrzeni 170 hektarów i składał z około 300 baraków zbudowanych z cegły lub drewna. Do dzisiaj zachowało się zaledwie 45 baraków ceglanych i 19 drewnianych. Szyny kolejowe, którymi przyjeżdżały kolejne transporty od maja 1944 roku, no i oczywiście długie szeregi drutów kolczastych rozciągniętych między betonowymi słupami. Baraki z założenia nie miały być budowlami trwałymi, łatwo więc ulegają zniszczeniu, tym łatwiej, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają konserwacji. Mrozy, roztopy, duża wilgotność. Tak samo niszczeje memoriał, który tworzą ruiny komór gazowych wysadzonych w listopadzie 1944 roku na rozkaz Himmlera. Coraz trudniej domyśleć się tego, czym były one niegdyś. W utworzonym 6 lat temu laboratorium chemicznym specjaliści pracują nad sposobami konserwacji przedmiotów należących do więźniów. Jak się okazuje, trudniej zachować plastikowe szczoteczki do zębów niż egipskie mumie. Najgorzej przedstawia się sprawa ton ludzkich włosów. Żeby je zachować, trzeba by je zabezpieczać chemicznie, a to sprawia, że będą wyglądały sztucznie. A w Muzeum Auschwitz-Birkenau wszystkie eksponaty są prawdziwe. Ariel Tedrel przytacza opinie okolicznych mieszkańców, z których część uważa, że trzeba zamknąć tę kartę historii. Ale to jest jedno z bardzo nielicznych już miejsc, które stanowią namacalny dowód, że obozy zagłady naprawdę istniały. Jest również odpowiedzią na przykład na negacjonizm reprezentowany m.in. przez biskupa Williamsona. Konserwacja tego miejsca jest konieczna, a im dłużej będzie się z nią zwlekać, tym będzie ona kosztowniejsza. Dlatego też dyrekcja muzeum postanowiła utworzyć międzynarodową fundację, która pozwoli na gromadzenie funduszy na konserwację muzeum. A przecież i teraz było ono dotowane przez prywatnych dobroczyńców. Jednym z najwierniejszych, najbardziej szczodrych i jednocześnie najskromniejszych jest Robert Lauder, spadkobierca wielkiej firmy kosmetycznej Estée Lauder. Dotychczasowy budżet muzeum pozwalał jednak jedynie na załatanie najgroźniejszych dziur. Dlatego też fundacja wydaje się być jedyną szansą dla niego. Na apel już odpowiedziała pozytywnie Angela Merkel. Trzeba mieć nadzieję, że podobnie zachowają się również przywódcy innych państw Unii Europejskiej. I nie tylko.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rząd odpuszcza deficyt państwowy. Zadłużenie rośnie niebezpiecznie, podobnie jak i liczba bezrobotnych. Przepełnione francuskie więzienia grożą katastrofą. Kryzys w sektorze samochodowym. Tych kilka tytułów z pierwszej strony dziennika Le Monde nie napawa optymizmem. Popatrzmy więc na ostatnią stronę, gdzie zamieszczono list z Brukseli. Autor, Jean-Pierre Strobon, pisze o żywym paradoksie, jakim jawi się w czasach kryzysu stolica polityczna Europy. 35% młodych osób poniżej 25 roku życia nie ma tutaj pracy, a w środowisku emigrantów liczby te są jeszcze wyższe. Wśród starszego pokolenia nie jest o wiele lepiej, jak się szacuje. 30% brukselskich nastolatków ma jedno z rodziców niemal na stałe w domu. Według danych Eurostat tylko francuskie zamorskie prowincje, Sycylia i jeden z regionów belgijskich są jeszcze gorzej notowane niż Bruksela. Sytuacja szarych mieszkańców stolicy Belgii nie jest łatwa. Trudno o pracę, a ci, co ją mają, płacą z kolei spore podatki. Ulgi podatkowe przysługują za to bogatym. Dlatego ściągają oni coraz częściej do Belgii, gdzie w zamożnych dzielnicach sąsiadują z urzędnikami europejskimi czy pracownikami organizacji pozarządowych i różnego rodzaju lobbystami. Bruksela to ciekawe laboratorium polityczne. To państwo miasto, region stołeczny podzielony na 19 okręgów posiadających sporą niezależność, a jednocześnie stolica prowincji flamandzkiej, choć w regionie przeważają francuskojęzyczni obywatele. Paradoksalna jest też sytuacja ekonomiczna stolicy Belgii. Tu skupiona jest 1/3 produkcji krajowej, to tutaj zainstalowało się ponad 2000 firm zagranicznych, które dają zatrudnienie ponad 240 tysiącom osób. To tutaj jednocześnie jest największa liczba mieszkańców żyjących w nędzy, prawie 500 000. A choć jest ich tylu, nie przyciągają oni uwagi tysięcy dziennikarzy, których spojrzenie kieruje się jedynie w stronę instytucji europejskich czy międzynarodowych. W sferze kulturalnej Bruksela dzięki różnorodności i innowacyjności stała się prawdziwym teatrem awangardowym, choć część jednak mieszkańców miasta pozbawiona jest zupełnie dostępu do tej dziedziny. 1/3 mieszkańców stolicy Belgii to imigranci. Większość z nich żyje, jeżeli nie w gettach, to w każdym razie zupełnie obok siebie. Problem zatrudnienia, problem integracji, pogłębiające się różnice społeczne, trudna sytuacja Brukseli spędza sen z powiek władzom miasta, które nie wiedzą, skąd brać pieniądze. Region jest biedny, a federalne struktury nie interesują się stolicą, czasami tylko ze względów prestiżowych. Mieszkańcy jednej z dzielnic położonej tuż obok europejskich instytucji mają najniższą średnią dochodu w całym kraju. Kilka kilometrów dalej rezydują eurokraci ze średnią sporo przewyższającą poziom regionalny. Ta bałkanizacja w samym środku Europy to bomba z opóźnionym zapłonem, podkreśla jeden z socjologów cytowany na łamach Le Monde.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku pisane razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku pisane razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Kierownictwo Partii Socjalistycznej wyznaczyło swych kandydatów w wyborach europejskich, po raz kolejny demonstrując, jak bardzo jest podzielone i co więcej autorytarne. Według jednego z uczestników była to parodia demokracji. Decyzje zapadły w sobotę 28 lutego podczas zebrania Rady Krajowej. Wybór polityków stojących na czele list w 8 okręgach wyborczych mógł się wydawać logiczny i poniekąd konwencjonalny. Wybrano znawców kruczków i procedur mających za sobą co najmniej dwie kadencje
Parlamencie Europejskim. Henri Weber w środkowej Francji, była prezydent Strasburga Katrin Trottmann we wschodniej Francji, Harlem Désir rodem z Martyniki w okręgu Paryża poprowadzą swe oddziały do boju o 74 mandaty eurodeputowanych, które przypadną w udziale Francji. Wszystko toczyło się gładko, aż przyszła kolej na okręg południowo-wschodni. Zamiast mera trzeciej dzielnicy Lyonu, Thierry Philippa, bardzo skądinąd zaangażowanego w sprawę budowy Europy, kierownictwo wyznaczyło Vincenta Peillona, pochodzącego z północnej Francji, który wcale sobie tego nie życzył. Przeciwnie, nazwał tę decyzję podjętą wbrew jego woli ciosem w serce.
D'abord, c'est un crève-cœur pour moi. C'est pas à la suite de mon plein gré, c'est contre mon plein gré.
Mer Lyonu Gérard Collomb wyraził się znacznie mocniej, nazywając całą procedurę parodią demokracji, jak w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Collomb, który należy do zwolenników Ségolène Royal, zapowiedział, że stanie się znów niezależny, co nie powinno być obojętne kierownictwu partyjnemu, jako że rządzi on jednym z najbogatszych miast Francji. Afiszowana jedność głównej opozycyjnej partii we Francji znów więc legła w gruzach z uszczerbkiem dla jej wiarygodności. I znów zapomniano o sednie sprawy, czyli programie, z którym socjaliści pójdą do Parlamentu Europejskiego. Szkoda, że nie zaproszono szeregowych eurodeputowanych, takich jak socjalistka Martine Roure, która kilka tygodni temu spotkała się z wyborcami w merostwie trzeciej dzielnicy Lyonu na zaproszenie odsuniętego mera Thierry Philippa. Martine Roure mówi przed mikrofonem sekcji polskiej RFI, jakie są jej zdaniem priorytety działalności Parlamentu Europejskiego w następnej kadencji?
Je crois que la priorité des priorités, me semble-t-il, c'est la réduction de la pauvreté.
Myślę, że głównym priorytetem są działania w celu zmniejszenia ubóstwa. 10 lat temu postanowiliśmy wykorzenić biedę do 2010 roku. W 2009 daleko nam jeszcze do tego. Sądzę, że nie należy zapominać o tym celu. Wydaje mi się on najważniejszy. Drugim priorytetem jest sprostanie problemowi imigracji. Żyjemy w świecie zglobalizowanym i imigracje są wielkim wyzwaniem XXI wieku. Nie należy traktować go bojaźliwie albo represywnie. Musimy pracować wszyscy razem z krajami rozwijającymi się, ażeby na świecie zapanowała harmonia. Trzecim priorytetem dla nowego Parlamentu Europejskiego jest środowisko. Wydaje mi się, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. Istnieją olbrzymie problemy dotyczące klimatu, zanieczyszczenia środowiska. To jest inne wyzwanie, któremu musimy sprostać. Trzeci priorytet, z którym łączy się także ochrona konsumenta i bezpieczeństwo żywnościowe.
La protection aussi du consommateur et la sécurité alimentaire me paraît vraiment faire partie de cette priorité.
To parę RFI, pozostańmy jeszcze w tematyce europejskiej. Unijny komisarz do spraw energii Andris Piebalgs uważa, że Unia Europejska nie jest obecnie lepiej niż w styczniu przygotowana na ewentualne wstrzymanie przez Rosjan dostaw gazu przez Ukrainę. Odpowiedź brzmi nie, niestety, odpowiedział Piebalgs, pytany o to przez PAP w Warszawie. O tym, że Gazprom znowu może zakręcić Ukrainie kurek z gazem, ostrzegł w czwartek rosyjski dziennik Komersant. Według gazety, która powołała się na źródło w Radzie Dyrektorów Gazpromu, dostawy paliwa na Ukrainę mogą zostać wstrzymane 8 marca, jeśli ukraiński Naftohaz do tego czasu nie zapłaci za rosyjski gaz odebrany w lutym. O sprawach energii z Andrisem Piebalgsem rozmawiał niedawno w Pradze nasz korespondent Marek Pędziwol.
Panie komisarzu, pan jest Łotyszem, a zatem ma pan własne życiowe doświadczenie z Rosją. Czyż więc zaskoczył pana ostatni kryzys gazowy?
Ja, doch, hat überrascht, der Ausmaß hat überrascht, auch die Länge hat mir...
Tak, jego rozmiary mnie zaskoczyły i to, jak długo trwało. To przecież były 2 tygodnie i to wcale jeszcze nie koniec, bo przecież Polska wciąż dostaje mniej gazu. I to znaczy, że klient liczy się dzisiaj mniej niż przed 10 czy 15 laty, że jego rola zmalała. Musimy coś zrobić, żeby klient znów stał się królem. Teraz jesteśmy bowiem w odwrotnej sytuacji. Teraz ważniejsze niż klient są produkcja i transport. To błąd, to się musi zmienić. Będziemy więc pracować z Ukrainą i Rosją nad tym, żeby sytuacja się unormowała i już nigdy nie dochodziło do naruszania dostaw gazu.
Czy kryzys gazowy zmienił obraz Rosji w oczach Zachodu?
Nie,
nie sądzę, ale wiadomo już, że bezpieczeństwo energetyczne to ważny temat. Z Rosją mieliśmy stosunki raz dobre, kiedy indziej zaś skomplikowane. Tak więc, jak sądzę, ten kryzys nie zmienił w tej kwestii wiele. Ale z całą pewnością zmieni politykę bezpieczeństwa dostaw energii dla Europy, bo to jest dziś problemem. To znaczy, że musimy być silniejsi, bardziej zjednoczeni, tak by móc zrobić kroki, które pozwolą nam przeżyć każdy taki kryzys.
W tym kontekście mówi się o zróżnicowaniu dróg dostaw, o nowych gazociągach. Jedną z recept ma być gazociąg Nabucco, który przez Turcję połączy Iran z Austrią, inną Nord Stream z Rosji przez Bałtyk do Niemiec. Ta rura ma jednak nie tylko zwolenników, jak Niemcy, ale i przeciwników, jak Polska, którzy uważają, że gazociąg Amber, także z Rosji do Niemiec, ale przez kraje bałtyckie i Polskę, byłby tańszym rozwiązaniem. A pan co o tym myśli?
Myślę, że to trochę uproszczony sposób widzenia świata tylko przez Nord Stream czy Nabucco. Dywersyfikacja oznacza też na przykład połączenia między Hiszpanią i Francją. W Hiszpanii mamy przecież algierski gaz, a zatem istnieje możliwość dostaw gazu z Afryki do Europy. Drugą możliwością jest gazociąg Scotland z Norwegii do Polski. To również dobry pomysł na dywersyfikację. Nabucco umożliwi oczywiście dotarcie do gazu zarówno z regionu Morza Kaspijskiego, jak i z Iraku czy Iranu. Nord Stream także będzie oznaczać większe bezpieczeństwo dostaw dla Europy, ponieważ będzie to nowa droga dostaw. Wiem, że niektórym państwom to się nie podoba. Pan mówi Polska. Ale Polska wie także, że musimy budować nowe gazociągi. Pan mówi, że tańszy byłby gazociąg, który prowadziłby przez Polskę.
I przez kraje bałtyckie chciałbym podkreślić.
Kraje bałtyckie mają też zastrzeżenia, ale nie są przeciwnikami tego przedsięwzięcia. Generalnie mogę powiedzieć, że Unia Europejska popiera Nord Stream. To dobry projekt i przykład dobrej współpracy między firmami europejskimi a Gazpromem. Gazprom będzie zawsze miał wiele gazu, a my musimy nadal żyć z myślą, że będziemy kupować gaz w Rosji.
Co do tego nie ma dyskusji. Także w projekcie Amber chodzi przecież o rosyjski gaz. Jego zwolennicy mówią tylko, że byłoby taniej i nie tak niebezpiecznie dla środowiska, jak w wypadku Nord Streamu.
Na wszystkie kwestie geologiczne Gazprom odpowiedział w stosownym studium. Jego wyniki będą zaprezentowane państwom członkowskim, Finlandii, Niemcom, Szwecji, Danii i wszystkim pozostałym, które mogłyby być tym zainteresowane. Koszta. No tak, ale tu nie są angażowane żadne pieniądze publiczne. Gazprom, jak i przedsiębiorstwa niemieckie czy holenderskie będą same inwestować. Jeżeli uważają, że to najlepszy projekt, dlaczegoż mielibyśmy interesować się ich dochodami?
Bo może zechcą potem nadmierne koszty przerzucić na konsumentów i zażądają od nich wyższych cen za gaz.
W zasadzie nie, ponieważ cena gazu ziemnego jest ściśle związana z ceną ropy naftowej. Cena ropy decyduje o cenie gazu. A to znaczy, że te przedsiębiorstwa dostaną mniej pieniędzy. Ale z drugiej strony nie będą płacić za tranzyt. Wierzę więc, że w końcowym rozrachunku po 20-30 latach zarobią więcej niż gdyby przesyłały gaz tranzytem przez jakiś kraj. Myślę, że ten wybór powinniśmy pozostawić przedsiębiorcom.
Z kolei gazociąg Nabucco ma być testem integracji europejskiej. Tak przynajmniej powiedział niedawno w Budapeszcie przewodniczący Rady Unii Europejskiej czeski premier Mirek Topolanek. Czy pan też jest tego zdania?
On ma rację, ponieważ przy tym projekcie współpracują cztery kraje członkowskie, a także Niemcy i Turcja, kraj kandydacki i Komisja Europejska. Jest to więc test na współpracę, ponieważ w ostatecznym rozrachunku wszyscy muszą skorzystać na tym projekcie. Mam nadzieję, że uda się nam pokazać, że europejskie struktury funkcjonują i że Turcja jest godnym zaufania krajem tranzytowym. Musimy w to włożyć jeszcze sporo pracy, ale wierzę, że 7 maja na szczycie korytarza południowo-wschodniego będziemy mogli mówić o porozumieniu, które umożliwi budowę gazociągu Nabucco.
Czy realizacja projektu Nabucco przybliży członkostwo Turcji w Unii Europejskiej?
Między jednym a drugim nie ma żadnego bezpośredniego związku, ale takie wspólne projekty integrują lepiej niż same tylko rozmowy. Można więc powiedzieć, że Nabucco pośrednio zbliży Turcję do Unii. Ten projekt pomoże obu stronom, nam i Turcji, ale najtrudniejsze rozdziały negocjacji z Turcją nie są związane z energią.
Mówię o problemach z energią. Chodzi nie tylko o gaz ziemny, także na przykład o prąd. Również i w tym wypadku mówi się o dywersyfikacji, o energii odnawialnej i jądrowej. Ale i tu nie brak problemów. Gdy na przykład na północy Niemiec zbyt mocno wieje, Czesi obawiają się blackoutu z powodu ogromnych nadwyżek prądu wysyłanych z niemieckich elektrowni wiatrowych przez ich kraj. W jakim kierunku więc ma to się rozwijać?
Elektrycytet jest sehr kompliziert und Strom fluss ist viel komplizierter als Gas. Es ist nicht nur Windmühle.
Z elektrycznością sprawa też nie jest prosta. Prąd jest znacznie trudniej transportować niż gaz. Nie wystarczy postawić wiatraki. Musimy również wzmocnić infrastrukturę. Musimy wiele inwestować, żeby umożliwić korzystanie z energii odnawialnej. Żeby zwiększyć jej udział w produkcji prądu, musimy rozbudować sieci przesyłowe. W tym samym czasie powinniśmy stworzyć możliwości, żeby samemu produkować prąd. Tak, żebyśmy się stali jednocześnie klientami i producentami. Problemem, który mamy z gazem ziemnym, ropą naftową czy węglem kamiennym jest to, że ktoś musi je dla nas wyprodukować i dostarczyć do Unii Europejskiej.
Kolejny problem to tak zwany czysty węgiel, czyli produkcja prądu z węgla bez emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Co myśli Komisja Europejska i pan sam o tej koncepcji?
To jest jeden z najważniejszych problemów w kwestii ochrony klimatu, związanej nie tyle z Unią Europejską, co z Chinami, Indiami czy Stanami Zjednoczonymi. Aby więc osiągnąć cel redukcji emisji dwutlenku węgla, musimy kiedyś móc im powiedzieć: rozwinęliśmy tę technologię w Europie. Możecie ją zastosować. To najważniejszy argument na rzecz sekwestracji dwutlenku węgla. Drugi powód jest to, że Unia Europejska nie może niestety żyć bez prądu z węgla. Nasze bezpieczeństwo energetyczne byłoby bez niego zagrożone. Dlatego też zaproponowaliśmy Radzie Europejskiej, by udzielać poparcia dla modelowych projektów w tej dziedzinie. To nie są żadne projekty badawcze, lecz normalne, duże zakłady, które będą produkować prąd i jednocześnie zmniejszać emisję dwutlenku węgla.
Co to za projekty?
Kilka w Niemczech, jeden w Polsce, jeden w Hiszpanii, kilka projektów w Wielkiej Brytanii. W każdym z nich chodzi o duże zakłady o mocy 800 MW każdy. Ze strony przemysłu mamy zapewnienie, że wiedzą, jak sobie poradzić z transportem i składowaniem dwutlenku węgla. Muszą tylko przetestować, ile to w rzeczywistości kosztuje, ponieważ wielkie systemy funkcjonują inaczej niż małe.
Nie mogę tej rozmowy zakończyć bez pytania o energię jądrową. Czy ma ona przyszłość? Czy są szanse, że największy problem składowania odpadów radioaktywnych zostanie rozwiązany?
Składowanie końcowe to moim zdaniem kwestia woli politycznej. Gdzie i kto ma za to przejąć odpowiedzialność? Przykład. W Finlandii zapadła taka decyzja i skład będzie budowany. Budowa potrwa do 2018 roku. Ale ważne, że wszyscy o tym już wiedzą i że na to przedsięwzięcie zgadzają się również władze lokalne. Finlandia to znakomity przykład, gdzie wszystko przebiega według bardzo precyzyjnego scenariusza. Mogę więc spokojnie powiedzieć, że energia jądrowa nadal będzie wykorzystywana. Nowe elektrownie atomowe będą budowane w Europie, choć prawdopodobniej będzie ich mniej niż bym chciał. Ale musimy też bardziej zwrócić się ku odnawialnym źródłom energii. I, co jeszcze ważniejsze, musimy skoncentrować się na konsumpcji energii. I tu musimy być bardziej wydajni, ponieważ tu kryją się największe rezerwy.
Energieeffizienz, Energieverbrauch, weil da die größten Reserven liegen.
Dziękuję panu serdecznie.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Dobra nowina i zła nowina. Ale która jest która? Projekt wielkiego planu pomocy finansowej dla gospodarek wschodnich krajów Unii został w Brukseli odrzucony. Za to możliwość złagodzenia kryteriów wejścia do strefy euro przestała być tematem tabu. Dodajmy do tego zapewnienie pomocy w razie potrzeby dla wschodnich krajów Unii przeżywających trudności gospodarczo-finansowe, ale pomocy zindywidualizowanej. Pod jednym względem wszystkie te deklaracje są dla wszystkich tych krajów korzystne. Są one pozytywnym sygnałem na średnią i dłuższą metę dla rynków finansowych. Przyjęcie globalnego planu pomocy zostałoby przez rynki odebrane jako potwierdzenie katastrofalnej sytuacji całego regionu. Natomiast sama ewentualność szybszego wejścia do strefy euro z natury rzeczy uspokaja inwestorów, bo zwiększa gwarancję zebrania owoców ich inwestycji. Wreszcie, zapewnienia pomocy indywidualnej dla niektórych krajów w razie potrzeby nie są mniej wiarygodne niż analogiczne zapewnienia zachodnich rządów w odniesieniu do ich własnych systemów bankowych albo przemysłu. Zarazy boją się wszyscy. Na odrzucenie wspomnianego planu finansowego wpłynęło w wielkiej mierze stwierdzenie, że z gospodarczo-finansowego punktu widzenia nie istnieje żaden osobny byt pod nazwą Europa Wschodnia, ani w odniesieniu do unijnych krajów z prawej strony mapy, ani tym bardziej z dołączeniem dalszych sąsiadów jak Ukraina i Rosja. Można by sobie pokpiwać z przywódców zachodnich krajów Europy, że nadrobili zaległości z geografii, gdyby nie to, że, jak się okazało, wśród 9 krajów reprezentowanych na miniszczycie w Brukseli wcale nie ma poczucia wspólnoty gospodarczej odrębnej od unijnej. W jakimś sensie i jedni i drudzy odkryli Europę Wschodnią taką, jaka ona jest, to znaczy bardzo urozmaiconą. Jedne kraje, jak Węgry czy Estonia, a wkrótce Rumunia, mają poważne problemy finansowe. Ale Estonia, przez lata najbardziej dziarski ze wschodnioeuropejskich tygrysów, wcale nie chce zostać wrzucona do tego samego worka co Węgry, u których kryzys finansów publicznych wcale nie został zaimportowany, lecz był rodzimego chowu. Inne, jak Polska czy Czechy, mają finanse w bardzo dobrym porządku, nawet lepszym niż niektóre państwa zachodnie, co przyznają obecnie wszyscy. Jedyne, czego potrzebują, to z jednej strony zabezpieczenia przed konsekwencjami trudności banków zachodnich, z drugiej stabilności swych walut. Plan wsparcia dla banków pozostanie więc w gestii EBOR-u, było to tematem naszej poprzedniej kroniki, a w razie zagrożenia finansów państw reagować mają Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, do czego są powołane od początku swego istnienia. Czyli nic nowego pod słońcem, z wyjątkiem przyspieszonego kursu geografii ekonomicznej dla polityków i finansistów.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
To prawie niewiarygodne. Uczeni opracowują beton, który nie tylko będzie ulegał samooczyszczaniu, ale i będzie oczyszczał też otaczające go powietrze. O ekologicznych zapędach architektów i budowniczych świadczy bardzo ekologicznie wbudowany dworzec kolejowy we Francji Lyon-Perrache. Setki metrów pionowo wznoszących się zielonych roślin, pnących się po ścianach parkingu samochodowego, pochłaniają część wydalanego przez parkujące samochody dwutlenku węgla. Pociągnęło to dodatkowe koszty w wysokości ponad 213 tysięcy euro, ale co tam. Teraz budowniczowie idą dalej. Tego rodzaju produkcja opracowywana jest we Włoszech przez spółkę Calcia. Jako pierwszy z takiego nowoczesnego cementu skonstruowany został rzymski kościół Dives in Misericordia. Potem powstało miasteczko sztuki i muzyki we francuskim Chambéry. Wspomniany cement nosi nazwę TX Aria, a jego działanie opiera się na reakcji fotokatalizy, która pomaga przy rozkładaniu zawieszonych w powietrzu cząstek. A to z kolei pozwala na niestosowanie potrzebnych do mycia i bardzo zanieczyszczających środowisko detergentów. Co więcej, jak twierdzi Benigne Bolotte, kierownik laboratorium jednego ze środków technicznych Calci, filii włoskiej grupy Italcementi, ten opracowany przez chemików cement jest też w stanie połykać tlenki azotu powstające podczas pracy silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Tlenki te są bardzo trujące, beton zatem znakomicie oczyszcza zanieczyszczoną atmosferę. Pozytywnym wynikiem zakończyły się badania nad zbudowaniem z TX Aria muru otaczającego paryską obwodnicę oraz 300 metrów ściany dźwiękochłonnej koło podparyskiej miejscowości Vanves. Właśnie ta możliwość przechwytywania tlenków azotu i zamieniania ich na azotany otwiera niezliczone perspektywy. Francuski koncern naftowy Total marzy na przykład o możliwości wyprodukowania materiału budowlanego, który mógłby pochłaniać wszystkie trujące opary wznoszące się w pobliżu stacji benzynowych. Na razie zastosowanie materiału TX Aria możliwe jest jedynie na zewnątrz, gdyż beton potrzebuje do przeprowadzania reakcji fotochemicznych promieniowania ultrafioletowego. Naukowcy myślą jednak o wyprodukowaniu takiego rodzaju oświetlenia, które pozwalałoby na zastosowanie tego samooczyszczającego się betonu w szpitalach i w domkach jednorodzinnych. Mowa jest także o materiałach budowlanych, mogących neutralizować bakterie i emanacje ze ścieków domowych. Ostatnio jeden z rzymskich tuneli zbudowany został z betonu TX Aria we współpracy z przedsiębiorstwem pracującym nad oświetleniem tego tunelu. Być może okaże się wkrótce, że i on pochłania niezbyt przecież świeże powietrze z tunelu samochodowego. Zresztą nie tylko o beton tu chodzi. Francuska firma Saint-Gobain wprowadziła do handlu szyby o nazwie BioClean, które same niszczą brudzące je cząstki organiczne, co znacznie ogranicza konieczność stosowania przez gospodynie domowe zanieczyszczających środowisko naturalne detergentów, no i oczywiście niezbyt lubianego przez domowników mycia szyb. A wiosna się przecież zbliża. Spółka AGC Flat Glass Europe wprowadziła do handlu pierwsze w historii szyby antybakteryjne, noszące nazwę Antibacterial Glass. Wykonane z takiego szkła szyby potrafią natychmiast zniszczyć 99,9% osadzających się na ich powierzchni bakterii i zapobiegać rozmnażaniu się grzyba. Przy wyrobie tego szkła stosuje się mające właściwości przeciwbakteryjne cieniutkie warstwy srebra. Wracając do omawianego na początku innowacyjnego projektu parkingu przy dworcu kolejowym Lyon-Perrache, firma Caneva Flor wzniosła tam specjalny oczyszczający środowisko mur. Składa się on z 19 różnych gatunków roślin, które dając jednocześnie izolację termiczną i foniczną, dokonują doskonałej filtracji tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych. Rocznie dokonuje się na tym dworcu samooczyszczanie około 650 tysięcy metrów sześciennych powietrza zabrudzonego spalinami samochodowymi.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français ça vous chante posłuchajmy arii Le blues du businessman z rockowej opery Starmania, którą w 1978 roku skomponowali znani już Państwu autorzy Luc Plamondon i Michel Berger.
Le blues du businessman to najbardziej znana spośród piosenek tej opery. W oryginalnej wersji wykonana przez Kanadyjczyka Claude'a Dubois doczekała się wielu innych, mniej lub bardziej zaskakujących interpretacji.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu faire.
Bohaterem tej historii jest niejaki Zero Janvier, bogaty i bezwzględny przedsiębiorca, kandydujący na stanowisko prezydenta Zachodu, którego usiłuje zlikwidować banda mieniąca się Les Étoiles Noires. Zero Janvier przypomina trochę obywatela Kane'a z filmu Orsona Wellesa, jak on zdobył bogactwo i pozycję. Jak twierdzi, powiodło mu się też w miłości.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours.
Zaczyna od tego, że roztacza przed słuchaczami wizję swojego wspaniałego, a jak się okazuje później żałosnego życia. A więc dominujący nad miastem wieżowiec, w którym mieszczą się biura i na najwyższym piętrze jego osobisty gabinet.
J'ai un bureau en haut d'une tour, où je vois la ville à l'envers.
Ciągłe podróże po całym dosłownie świecie, rzecz jasna pierwszą klasą.
Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première.
Luksusowe hotele, które są jego drugim domem.
J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
A przecież mimo tych wszystkich oznak życiowego sukcesu, którym się szczyci, wyznaje, że nie jest szczęśliwy. Nie jest szczęśliwy, gdyż nie robi w życiu tego, co chciałby robić.
Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
W refrenie piosenki zwierza się, kim tak naprawdę chciałby być. I oto dowiadujemy się, że chciałby być artystą, un artiste, może piosenkarzem, un chanteur, albo nawet autorem, un auteur, a najlepiej to aktorem, un acteur. Uważa, że tylko w sztuce mógłby wyrazić prawdziwą swoją osobowość. Więcej nawet, jest przekonany, że jako artysta mógłby, jak teraz, żyć jak milioner, a jednocześnie udoskonalać świat, wręcz być anarchistą. Są to jednak spóźnione marzenia, już nieaktualne, a zatem gramatycznie wyrażone czasem przeszłym trybu warunkowego, jakiego w polskim języku nie znamy. J'aurais voulu, co można by przetłumaczyć mniej więcej tak. Chciałbym, ale co z tego? Przepadło.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
J'aurais voulu être un acteur.
La radio du monde.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. We'll be right back.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.